Dziś w programie o Kujbyszewiakach, czyli NKWD PRL-u, o przyznaniu nagród Semper Fidelis. Powiemy także o międzynarodowym konkursie na komiks historyczny. Kadry są najważniejsze, mówił przywódca bolszewickiej Rosji Włodzimierz Ilicz Lenin, zaś jego następca Józef Wissarionowicz Stalin, który nigdy nie porzucił planu zwycięskiego marszu rewolucji proletariackiej na zachód, powtarzał: kadry decydują o wszystkim. Po podziale terytorium Rzeczypospolitej między Związek Sowiecki a Niemcy, najpierw w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow, a później po podpisaniu przez Berlin i Moskwę traktatu o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 roku, Stalin przystąpił do tworzenia własnych kadr złożonych z obywateli polskich. Funkcjonariusze wyszkoleni według wytycznych NKWD mieli stać na straży podległości podbitych terenów Związkowi Sowieckiemu.
W 1940 roku w Smoleńsku powołano taki specjalny batalion NKWD, który miał szkolić kadry dywersyjne do działań na tamtych terenach, na zapleczu ewentualnego uderzenia Armii Czerwonej. I w tej ulokowanej w Smoleńsku, tak zwanej aleksandrowskiej szkole, byli też szkoleni Polacy, nie tylko Polacy, ale również Polacy czy członkowie mniejszości narodowych, tak jak Ukrainiec Mikołaj Demko, znany później jako Mieczysław Moczar w PRL-u, jeden z wielkorządców PRL-owskich w latach 60. On był takim dywersantem, który jako specjalny agent NKWD, pseudonim Woron, został przerzucony przez granicę paktu Ribbentrop-Mołotow na tamtą stronę, żeby przygotowywać zaplecze pod to, co miało nastąpić w przyszłości. W 1943 roku Armia Czerwona staje przed perspektywą marszu na zachód, marszu w stronę Polski. Stalin znowu może przystąpić do myślenia o tym, że potrzebuje już teraz kadr do budowy systemu sowieckiego w Polsce. Kiedy zostają zerwane stosunki z Rzeczpospolitą Polską na wiosnę 1943 roku i zostaje oficjalnie ogłoszone, że buduje się armię Berlinga, bardzo szybko pojawiają się w szeregach tych ściąganych do obozu w Sielcach nad Oką jacyś dziwni oficerowie NKWD, którzy nic nikomu nie mówiąc dokonują weryfikacji różnych kadr, przyglądają się życiorysom i kwalifikują ludzi, którzy nadawaliby się do wykorzystania w tej najbardziej tajnej części operacji budowy nowego marionetkowego państwa dla Polaków, czyli do wykorzystania w aparacie terroru. Ci ludzie później są ściągani bez żadnego informowania. Do czego? Ściągani są właśnie do Kujbyszewa, do ośrodka NKWD w Kujbyszewie, gdzie Sowieci zorganizowali specjalne kursy NKWD, które miały pokazać tym szkolonym, jakie są prawidła działalności NKWD. Z jednej strony była tam formacja polityczna, ideologiczna, historyczna, oczywiście w wydaniu sowieckim. Z drugiej strony trzeba było pokazać kursantom, jaka jest istota pracy śledczej. Czy się prawda liczy, czy się nie liczy. Jak się robi różnego rodzaju działania operacyjne. Jak się posługiwać różnymi więźniami, żeby ich między sobą wzajemnie wygrywać. Jak się robi przesłuchania, z tego miejsca, z tych szkoleń wzięły się wszystkie sowieckie metody wyniszczania więźniów, również pod względem psychicznym. Kiedy ci kursanci przyszli, potencjalnie są ściągani do Kujbyszewa, oni wciąż nie wiedzą, do jakiego celu tam jadą, bo to jest operacja ściśle tajna, ich się najpierw wysyła, NKWD ich odbiera na stacji w Kujbyszewie, są grupowani w odpowiednie oddziały, to jest wszystko podporządkowane dyscyplinie wojskowej. Przez pierwsze tygodnie kursów nawet nie byli informowani, co tam robią, tylko byli obserwowani. Był tam w sposób naturalny robiony odsiew pomiędzy tymi, którzy rzeczywiście zostali wytypowani trafnie, a tymi, którzy z różnych powodów nie spełniają takich oczekiwań, jakie wobec nich NKWD by miało. Tych kursantów było 200 kilkudziesięciu. To miał być taki trzon kadr, które wykwalifikowane przez NKWD później pójdą do kraju i będą te narzędzia śledcze, operacyjne NKWD przekazywać, ucząc innych, przekazywać dalej. I oni będą tym jądrem aparatu terroru. Dopiero po kilku tygodniach dowiadywali się, że komendantem całego kursu jest pułkownik Dragunow, poznawali wykładowców innych. Wszystkie wykłady odbywały się po rosyjsku, wszystkie zajęcia były pod ścisłym nadzorem NKWD, nadzorem zewnętrznym, ale też wewnętrznym, bo należy przypuszczać, że między kursantami byli też funkcjonariusze, którzy udawali ich kolegów, a byli tylko i wyłącznie od tego, żeby na bieżąco, od wewnątrz niejako ich kontrolować. Dlatego też liczby tych kursantów czasami we wspomnieniach nawet uczestników się ze sobą trochę nie zgadzają. Jedynym wykładowcą mówiącym po polsku był Leib Eisenwolf, żydowski komunista z Polski, który później w aparacie represji w PRL-u będzie robił karierę jako Leon Andrzejewski, który znał język polski i on najprawdopodobniej wykładał wszystkie takie przedmioty historyczne, które były związane z polskimi realiami. Ten kurs był dopiero rozwijany, ale historia przyspieszała, był rok 1944, Armia Czerwona w styczniu weszła w granice przedwojennej Polski, dlatego ten kurs był zorganizowany w Kujbyszewie. Ale w lipcu 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła linię Ribbentrop-Mołotow i przekroczyła to, co Stalin ogłosił nową granicą Polski. Znalazła się za Bugiem na Lubelszczyźnie, ogłosił Stalin powstanie PKWN-u. Trzeba było te kadry mieć już w kraju, w Polsce przerzucone. Dlatego też w końcu lipca 1944 roku kursantów szybko zapakowano do samolotów i przerzucono do Lublina. Stamtąd dopiero byli kierowani do tworzenia struktur bezpieczeństwa publicznego, struktur bezpieki w poszczególnych województwach, w poszczególnych miastach. I przesuwali się. Ci sami funkcjonariusze najpierw byli szefami Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Lublinie, później gdzieś tam w Kielcach, inni w Rzeszowie, jeszcze inni w Olsztynie. Później przygotowywali kadry i obejmowali stanowiska kierownicze w województwach centralnych bardziej, to znaczy już tych zajętych przez Armię Czerwoną w 1945 roku, więc centralnych w ramach tych nowych granic Polski, ale też na tych ziemiach zachodnich, które miały być włączone do Polski na tych tak zwanych przez komunistów ziemiach odzyskanych. Kujbyszewiacy wyróżniali się przynajmniej początkowo tym, że mieli mundury, a pod mundurami mieli granatowe spodnie i takie buty, które dostali z magazynów w tej szkole w Kujbyszewie, czyli takie buty z takimi miękkimi cholewami, które nazywano harmoszkami z rosyjska, bo one się tak charakterystycznie zaginały. I początkowo po tym można było Kujbyszewiaka poznać. I on to wzbudzało respekt również wśród innych funkcjonariuszy, bo oni sami między sobą mówili, że mamy takie sformułowania we wspomnieniach, że to są oficerowie NKWD polskiego pochodzenia. Respekt przed Kujbyszewiakami był taki sam, jak przed instruktorami NKWD, prost funkcjonującymi pod pozorem doradców urzędów bezpieczeństwa w całym kraju. Kujbyszewiacy mieli bardzo ważną rolę do spełnienia w tym sensie, że oni byli tym jądrem przenoszenia wzorców sowieckich do marionetkowego państwa budowanego na bagnetach Armii Czerwonej.
Kujbyszewiacy NKWD PRL-u działali w resorcie bezpieczeństwa jeszcze w latach 60. Niektórzy z nich pełnili czynną służbę jeszcze w epoce Edwarda Gierka. Instytut Pamięci Narodowej ogłosił nazwiska laureatów drugiej edycji nagrody Semper Fidelis. Jest ona przyznawana osobom, instytucjom i organizacjom na wschodzie, dbającym o pamięć i kulturę polską.
Wielką zasługą osób społecznie się angażujących jest ochrona tego dziedzictwa, dokumentowanie, przekazywanie następnym pokoleniom, ale to jest nie tylko praca związana z ratowaniem tej materialnej spuścizny, zabytków, pomników, cmentarzy, ale też badanie, utrwalanie, popularyzowanie właśnie tej kultury, tej specyficznej atmosfery Kresów, która tam jeszcze jest pielęgnowana przez polskie środowiska, przez polskie społeczności rozrzucone gdzieś tam daleko na wschodzie, które bardzo potrzebują wsparcia, pomocy, inspiracji.
W kategorii indywidualnej nagrodą Semper Fidelis uhonorowano księdza profesora Romana Twaroga, sprawującego funkcję duszpasterską przy katedrze w Kamieńcu Podolskim, biskupa seniora diecezji kijowsko-żytomierskiej Jana Purwińskiego oraz Waldemara Szełkowskiego, nauczyciela historii w gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. W kategorii zbiorowej nagrodę otrzymało małżeństwo dziennikarzy z Grodna, Ines Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik. Pośmiertnie została nagrodzona polska slawistka, literaturoznawca i historyk żydowskiego pochodzenia, wykładowca języka i historii Polski na Uniwersytecie w Drohobyczu, Dora Katznelson. Wyróżnienie prezesa IPN otrzymał pochodzący z Kresów, a obecnie mieszkający we Wrocławiu, poeta, prozaik, dramaturg i krytyk literacki Stanisław Srogowski. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz nauczycieli do udziału w międzynarodowym konkursie Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie.
Celem konkursu jest przygotowanie pracy, która przedstawiałaby fikcyjnego lub realnego bohatera żyjącego w latach 1917-1990. Interesują nas prace, które przedstawiają epizody z najnowszej historii. I niekoniecznie dotyczące tych wielkich wydarzeń, które utkwiły w pamięci wszystkich Polaków, ale również z życia członka rodziny, cioci, babci, wujka, rodziców, bo to też jest kawałek naszej historii.
Prace konkursowe należy przesyłać do 12 marca 2021 roku na adres Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej, ulica Postępu 18, 02 676 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie. Więcej informacji na stronie www.ipn.gov.pl.
Listopad to miesiąc, który nam Polakom kojarzy się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska symbolicznie powróciła na mapy Europy i świata. Po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. Architektami polskiej niepodległości było bardzo wiele osób, często anonimowych. Jednak w historii Polski zapisały się szczególnie te postaci, o których możemy powiedzieć, że były ojcami niepodległości. Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński czy Wojciech Korfanty. To postaci, które wpłynęły na odzyskanie przez Polskę niepodległości i powrót Polski na mapę Europy. O każdej z tych postaci opowiadamy Państwu w portalu przystanekhistoria.pl. Każdej poświęciliśmy odrębny blok tematyczny. Zapraszam Państwa do zapoznania się z zawartością tematyk historycznych poświęconych 6 wybitnym ojcom niepodległości. Tylko w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia.
Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Władysław Raczkiewicz 1885-1947, prezydent RP na uchodźstwie, biografia fotograficzna Katarzyny Moskały i Mirosława Supruniuka. Zawierający około 400 fotografii album przybliża postać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza. Publikacja powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN Polska emigracja niepodległościowa 1945-1990. Zaułek Korwina 1956 Gergieja Pongraca to osobiste wspomnienia jednego z dowódców bojowników o suwerenność narodową Węgier podczas rewolucji w październiku 1956 roku. Liczący wówczas 24 lata autor wraz z 5 braćmi przyłączył się do zaułka Korwina, najbardziej znanego zbrojnego oddziału powstańców walczącego przeciwko wojskom sowieckim. Wkrótce został przywódcą tego oddziału. Po stłumieniu rewolucji Gergiej Pongrác opuścił kraj, mieszkał w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. W 1991 roku powrócił na Węgry. Książka została opublikowana we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie.